Ja tylko jednym zdaniem albo dwoma powiem, że nad Księgą Rut zawsze mi się zdarzyło przechodzić, tak wiecie, no księga cztery rozdziały, ona nie jest długa. Na początku gdzieś w Biblii to się fajnie czytało, niektórzy tam widzą historię miłosną w tej księdze i nic więcej. Ale kiedyś 3 lata temu w ramach szkoły Berea żeśmy zrobili takie spotkanie z kilkoma braćmi i podzieliliśmy się naszymi uwagami na temat tej księgi. To było bardzo fajne. 2 godziny siedzieliśmy i część z nas jakby zgodziła się jeden z drugim, co widzimy w tej księdze. I potem były gdzieś moje 3-letnie studia nad tą księgą. Kiedyś już zdarzało mi się coś, jakieś studium zrobić na grupie z tej księgi, ale nie chcę tego przypisywać sobie, nic sobie nie chcę przypisywać. Wszystko, co Pan daje, to Jego i też dał nam coś zrozumieć z tej księgi. Mówię o tych braciach, którzy tam czytali wszyscy razem, jak czytaliśmy tą księgę. Także chcę powiedzieć, że to, co, czym się chciałbym podzielić, to jest gdzieś tam praca wielu osób, które już czytając próbowało dojść, o czym ta księga jest, jakie miałaby zastosowanie dzisiaj. Chociaż każdy z nas miał swoje myśli. Natomiast chyba nikt tego nie wypuścił jeszcze, mam na myśli takich wykładów na zewnątrz, więc ja tak jak zawsze was proszę, chciałbym, żebyśmy wszyscy spróbowali gdzieś tam czasem, nie przez cały czas, bo byśmy tej księgi nie skończyli długo, ale żebyśmy byli czujni i jak będę zadawał jakieś pytania, żeby się po prostu zmuszać do myślenia przy tej księdze. Dlaczego w ogóle księga Rut? Ja zadałem sobie, wiecie, takie pytanie proste. Czy dla nas to jest praktyczna księga? No bo te księgi, które były pisane albo które dotyczą historii sprzed 3000 lat, to się mogą wydawać mało praktyczne. Oni mieli swoje życie, swoje okoliczności, no ale tak mówiąc, nie czytalibyśmy Biblii prawie w ogóle, no bo przecież to wszystko są historie zaszłe. To są tylko 4 rozdziały, ale ta księga wydaje mi się, że niesamowicie pokazuje charakter Boga. Ktoś, kto ją czytał w całości, a zachęcam, żebyście ją czytali tak raz na tydzień, to wtedy się osłuchamy z tekstem, tak jak zawsze, i wtedy zupełnie inne myśli są. Słyszałem o takich kaznodziejach, którzy zanim powiedzą jakieś kazanie z jakiegoś fragmentu, to cały miesiąc czytają daną księgę. Wtedy inaczej się ją da zrozumieć, więc zachęcam do czytania tej księgi, jak i całej Biblii. Ta księga bardzo mocno pokazuje charakter Boga, pokazuje postawy ludzkie i zachęca do tego, żeby przyjąć jedną z tych postaw. Pokazuje, co istotne, jaka jest pozycja Rut, bo Rut była poganką. Więc czytamy o pogańskiej kobiecie tak naprawdę, bo Rut to przecież nie Żydówka, a poganka. Dzisiaj też nadają ludzie imiona swoim dzieciom i mówią takie żydowskie, nie, Rut. Ale tak, gdyby się temu przyjrzeć, to jest imię, które nie jest żydowskie. One bardziej pochodzi z Moabu, o czym będziemy czytać. I wiecie, co pokazuje? Pokazuje też tych, którzy, trochę sparafrazuję list do Efezjan, albo Piotra, to Piotra jest. Tych, którzy byli narodem ziemskim, wybranym i powołanym do tego, żeby świecić, żeby być kapłanami, a jakoś się zgubili na tej drodze życia. Czy to jest w ogóle praktyczna księga? Ona się dzieje w takich czasach, które można by powiedzieć są nam współczesne. Dlaczego? Zaraz to będziemy na ten temat czytać. Ja sobie tylko jedną rzecz otworzę. Księga Rut znajduje się w Starym Testamencie, jak łatwo skojarzyć. Czasem się z tego ludzie śmieją, ale dla kogoś, kto nie czyta Biblii, wiecie, to jest ważna informacja. Która to księga od początku licząc? 6, bo mamy Mojżeszowe. Co potem? Jozłego, sędziów i Rut. Rut nie jest długa, jak widzicie, ale po coś tam została wciśnięta, że tak powiem. Gdzie dzieje się akcja Księgi Rut? Mamy terytorium Izraela. Akcja dzieje się w Izraelu, ale po części dzieje się również w jednym takim miejscu, a to jest zbliżenie trochę większe na Izrael. Dzieje się w miejscu, które się nazywa Moab. Wziąłem taką mapkę jeszcze jedną, która pokazuje, że Moab jest tu. Jeruzalem, dom chleba Betlehem, Beit Lechem dosłownie po hebrajsku i królestwo Moabu. To jest akurat mapka już z roku bardziej 800 przed Chrystusem, a nasza akcja się dzieje trochę wcześniej. Ale to, o czym będziemy mówić, to główne wydarzenia dzieją się na początku w Moabie, a potem w Betlejem, chociaż zaczyna się księga od Betlejem tak naprawdę. Zaraz będziemy to czytać. Chcę zrobić takie wprowadzenie dla tych, którzy no, nie mają okazji jakby przeczytać sobie, gdzie się dzieje akcja. Co jeszcze można powiedzieć? Moab, bo o ile wiemy coś o Izraelu, tak o tym Moabie, czasem niektórzy mówią, no słyszeliśmy o tych Moabitach, słyszeliśmy o Amonitach. Ktoś wie coś na ten temat bardzo skrótowo? Kto to ci Moabici? Proszę? Że co? Lota. Czyli synowie Lota. Nie, bo Lot czy córki Lota. Od córek. Dobrze, to ustaliliśmy. Od córek. Moabici i Ammonici. To są ludzie pochodzący, mówiąc krótko, z czego? Z kazirodztwa. Więc początki tych ludów są średnie, takie delikatnie rzecz ujmując. Ale to, co jest istotne w przypadku naszej księgi, a co może mieć znaczenie i na pewno ma znaczenie, to to, że nasi bohaterowie, o których zaraz będziemy czytać w tej księdze, to jest pięknie opowiedziana historia o Bogu i o człowieku, wychodzą z domu chleba i przechodzą do Moabu, tam gdzie w księgach mojżeszowych jest napisane, Moabici nie przyjęli kiedyś Żydów przechodzących przez to terytorium. Jak to dosłownie piszę, możecie sobie otworzyć z drugiej księgi mojżeszowej, 23 rozdział, werset 4 i 5, pisze tak, że 4. Dlatego, że nie wyszli do was z chlebem i wodą w czasie, gdy wyszliście z Egiptu i byliście w drodze. I tyle. Może starczy nam. 22, 5 księga mojżeszowa, rozdział 23. Jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć. Zanim zaczniemy czytać ten pierwszy rozdział. Księga Rut zaczyna się od takiego zdarzenia, że człowiek wychodzi z domu chleba i kieruje się do Moabu. Moab był miejscem, Moabici byli ludzie, to byli ludzie, którzy kiedyś, kiedy Izrael 1430-50, kiedy przechodzili idąc do ziemi obiecanej, Moabici nie przyjęli Izraela, pomimo tego, że Izrael chciał pokojowo przejść przez tą ziemię. Moabici ich nie przyjęli chlebem i wodą. Nawet chcieli kupić od nich Izraelici to jedzenie. Nie. I, no i w takich realiach miejscowych i ludnościowych jesteśmy. Czy ktoś z was się kiedyś zastanawiał, czemu ta księga nazywa się Księgą Rut? No bo jest o Rut, nie? No ale przecież jest też o innych postaciach, jakie tam występują. Jakiś musi być nacisk położony na Rut, skoro tak ją nazwano. To jest bardzo ciekawe, że w tej samej, jak macie to jeszcze gdzieś otwarte, w 5 Księdze Mojżeszowej, w tym samym 23 rozdziale jest napisane, że żaden Ammonita i Moabita nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego, bo nie przyjęli Moabici chlebem i wodą. Czyli Bóg zapowiedział, nie ma społeczności z żadnym z tych ludów, a tu mamy księgę, która nazywa się Księgą Rut i ta kobieta pochodzi z Moabu. To jest ciekawe. To jest zresztą jedyna księga, której Żydzi nie czytają w synagogach. Czytają ją w zaciszu domowym. Czytają ją, byśmy powiedzieli, że to też nie przypadek, ale może do tego dojdziemy. Czytają ją w dzień tak zwanych zesłania Ducha Świętego. Czytają ją w domu, ale mimo wszystko uznają ją za taką księgę natchnioną. Jak to można uznać za księgę natchnioną? Księgę, której głównym bohaterem, takim ludzkim bohaterem, jest kobieta z Moabu, o innej karnacji, z tego ludu przeklętego. Jak to w ogóle możliwe? To jest bardzo ciekawy wątek i on się nam będzie pojawiał wiele razy. Kiedy jest spisana? Czy ktoś ma jakąś podpowiedź w zakresie tego, kiedy ta księga mogła być spisana? Czy to się da wyczytać? Co myślicie na ten temat? Bo zastanawiając się, czy są jakieś podpowiedzi w tekście, gdy przejdziemy na koniec tej księgi, nie na początek, ja nie mówię kiedy, o jakim okresie ona opowiada, tylko kiedy ona była spisywana. Bo to są dwie różne rzeczy. Bo przecież nikogo nie było ze spisujących w czasie stworzenia świata, tak? Mojżeszowe zostały spisane później po stworzeniu. Więc tak też było z tą księgą. Skąd to wiemy? Zobaczcie na koniec. Mamy od 18 werseta, od 17 chronologię. Kto kogo zrodził, jak to zwykle w księgach biblijnych. Nadano mu imię Obed, on jest ojcem Jessego, ojcem Dawida. Jak jest za ciemno, to może włączmy to światło, bo tam widać, że... O, okej. A oto potomkowie Peresa. Peres spłodził Hesrona, Hesron spłodził Rama, Ram spłodził Aminadaba, Aminadab spłodził Nachszona i tak dalej. I czytamy 22, a Obed spłodził Jessego, a Jesse spłodził Dawida. Jaki z tego wniosek? Kiedy ta księga była spisywana? No ileś pokoleń po, bo już się musiał pojawić Dawid. Tak, więc... To nie była księga, która spisywana jest zaraz po tych wydarzeniach, które miały miejsce, tylko ona musiała być spisywana w czasie późniejszym. A jakiego okresu dotyczy? I to jest to mniej więcej, jakich lat czy okresu ta księga dotyczy. A czy są na ten temat jakieś podpowiedzi dla nas? No, wydaje mi się, że są. I tu już trochę wejdziemy zaraz w tą księgę, ale jeszcze tytułem wstępu. Księga Rut zaczyna się od takich słów, zaraz kogoś poproszę do przeczytania tej księgi, niech tam się ktoś przygotuje, jakby chciał pierwszy rozdział, żebyśmy przeczytali. Tadziu, może byś przeczytał za chwilę. Tylko jedną rzecz jeszcze dopowiem. Kiedy ona się dzieje? Zdarzyło się, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili sędziowie, czyli z tej księgi bezpośrednio możemy się dowiedzieć, jakiego okresu ona dotyczy. Czasy, w których rządzili sędziowie, jakbyśmy przełożyli kartkę wstecz, no to mamy księgę sędziów. Więc ta księga Rut, ona gdzieś się jakimś klinem wbija w okres sędziów i tego okresu dotyczy. Okres sędziów to był taki niechlubny okres w dziejach Izraela, kiedy Izrael był w ziemi obiecanej, ale ciągle miał takie upadki duchowe, odchodził od Boga, Bóg wsyłał na nich głód, nieprzyjaciół, wojny. Tomek się dzisiaj modlił, Panie, dziękujemy Ci, że nas doświadczasz. Nie? No to właśnie robił Pan w tym czasie z Izraelem za czasów sędziów. Jak Pan Bóg ich doświadczał i mieli takiego doła, to wtedy wołali do Pana i Pan wzbudzał im sędziego. Sędzia to nie był, tak jak my myślimy, ktoś, kto siedział z łańcuchem i rozsądzał lud, tylko bardziej jest to w znaczeniu ktoś, kto miał ich bronić. Czyli Pan Bóg wzbudzał im tych ludzi, którzy mieli ich bronić przed wrogami. I znowu, jak ich obronił, było kilkanaście, kilkadziesiąt lat dobrze, a potem znowu było im za dobrze, znowu popadali. I tak to sobie szło. I w tych okolicznościach My wiemy, że ta księga dzieje się w czasach, kiedy rządzili sędziowie. Gdybyście przekrącili tą kartkę na Księgę Sędziów, kończąc taki bardzo ogólny wstęp, to mamy w 25 rozdziale, przepraszam, w 21 rozdziale, 25 wersecie, czyli zupełnie ostatni werset Księgi Sędziów, coś takiego. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Nie wiem, czy w Biblia Warszawska nie mówi nie było jeszcze, tak? Ja to sprawdzałem, wiecie, bo to jest ciekawe. Co to znaczy nie było jeszcze króla w Izraelu? To się zdarza nam w tej księdze więcej razy, bo jakby popatrzeć na 17 rozdział, na 18 rozdział, na 19, to mamy takie zwroty. W tym czasie nie było króla w Izraelu. Ale wiecie, to są dwa zupełnie różne sformułowania. Jak powiemy, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu, a jak powiemy, nie było króla w Izraelu. Bo kto miał być królem Izraela? Bóg. Więc jak mówimy, jak Biblia tłumaczy to, a tak powinno być, bo zwrotu jeszcze nie ma tam. Jak Biblia mówi, nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach, to znaczy, że jesteśmy w jakim czasie? No takim, jak mamy dzisiaj. Rób ta, co chce ta. Ja sam dla siebie wyznaczam, co jest mi dobre, a co złe. Czyli, a nie chodzi tu o tego króla takiego, który potem się pojawia nam w księgach Samuelowych. O tego też pewnie nie było króla ziemskiego. Nie było władcy, ale oni mieli przecież ludzi, którzy ich pociągali za Bogiem. Oni tylko nie uznawali Boga jako najwyższy autorytet. Mówiąc krótko, zadając pytanie, czy ta księga ma wymiar praktyczny, jak ja czytam, że nie było króla w Izraelu, czyli każdy robił, co było słuszne w jego oczach, co mu się podobało, to ta księga zaczyna być interesująca też dla nas. Bo my dokładnie jesteśmy w takim czasie, że nie ma Boga w naszym otoczeniu. Ludzie go nie uznają. Każdy decyduje sam o własnym życiu. Dlatego ten zwrot nie było jeszcze, jego tego słówka jeszcze nie ma tam w oryginale. Nie było króla w Izraelu oznacza każdy robi co chce. To słynne hasło rób ta co chce ta, nie? Wszyscy to znamy. Rób ta co chce ta. Tadziu, jeżeli mogę cię poprosić o przeczytanie pierwszego rozdziału. Każdy niech zagląda do swojej Biblii. Dajcie tylko Tadziowi mikrofon, żeby... Nie, przez mikrofon będziecie lepiej słychać, wiesz? Z jakiego tłumaczenia czytasz? Gdańskie. Tadziu czyta z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Czytamy.
Zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili sędziowie, nastał głód na ziemi. I pewien człowiek z Betlejem Judzkiego wyruszył wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu. Ten człowiek miał na imię Elimelech, jego żona Noemi, a jego dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejemu Judzkiego. Przybyli do ziemi Moabu i tam zamieszkali. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała sama z dwoma synami. Ci pojęli sobie za żony Moabitki. Jedna miała na imię Orfa, a druga Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Potem obaj, Machlon i Kilion, również umarli. I tak kobieta ta pozostała sama, bez swoich dwóch synów i bez męża. Wtedy powstała wraz ze swoimi synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu. Gdyż usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud i dał mu chleb. Wyszła więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią jej dwie synowe i udały się w drogę powrotną do ziemi Judy. I powiedziała Noemi do swych dwóch synowych, idźcie, niech każda z was powróci do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam miłosierdzie, tak jak okazałyście je zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła pokój w domu swego męża. I pocałowała je, a one podniosły głosy i zapłakały. I mówiły do niej, wrócimy raczej z tobą do twego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie moje córki. Czemu chcecie iść ze mną? Czy mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy zostaliby waszymi mężami? Zawróćcie moje córki, idźcie, bo jestem zbyt stara, aby wyjść za mąż. A nawet gdybym powiedziała, mam jeszcze nadzieję, to choćbym tej nocy wyszła za mąż i również urodziła synów, czy czekałybyście na nich, aż dorosną? Czy ze względu na nich pozostałybyście bez męża? Nie, moje córki. Odczuwam bowiem wielką gorycz ze względu na was, gdyż ręka Pana obróciła się przeciwko mnie. A one znowu podniosły głosy i zaczęły płakać. I Orfa pocałowała swoją teściową, ale Rut pozostała przy niej. Wtedy Noemi powiedziała do niej, oto twoja szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wróć także ty za swoją szwagierką. Rut jednak odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz, i ja pójdę, a gdziekolwiek zamieszkasz, i ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi to Pan uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. A gdy Noemi widziała, że uparła się, aby z nią iść, przestała jej odradzać. I szły obie razem, aż przyszły do Betlejem. A gdy przybyły do Betlejem, całe miasto ogarnęło poruszenie z ich powodu i mówiono, czy to jest Noemi? Lecz ona powiedziała do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara, ponieważ Wszechmogący napełnił mnie wielką goryczą. Wyszłam stąd pełna, a Pan sprowadził mnie pustą. Czemu nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie i Wszechmogący sprowadził na mnie nieszczęście? Wróciła więc Noemi, a z nią Rut, Moabitka, jej synowa, która wróciła z krainy Moabu. I przyszły do Betlejem na początku żniw jęczmienia.
Dziękuję. Mamy raptem 4 rozdziały w tej księdze. I jak już część, albo prawie wszyscy wiemy, próbujemy, przynajmniej tak ja, dla mnie jest prościej to czytać, może dla was też się stanie, próbujemy zobaczyć takie historie, które w tej całej księdze są opowiedziane. Ona jest bardzo logicznie poukładana, ta księga. I to ułożenie tej księgi podpowiada, jak ją czytać. To jest ważne, żeby zobaczyć, przynajmniej według mnie ważne, jak zobaczyć, co nam może być podpowiedzią, jakie ona ma kawałki. Moim zdaniem ta księga dzieli się na 4 główne kawałki. My z tego ruszymy, tak sobie podzieliłem, że spróbujemy się zastanawiać nad tymi 4 kawałkami. My dziś zrobimy raptem ten pierwszy, a on dzieli się na 3. Ta historia, którą wysłyszeliśmy, ona ma logiczne ułożenie. Zaczyna się od czego i kończy się czym? Zaczyna się wyjściem z Betlejem i przyjściem do tego Moabu, czyli przeszli przez Jordan. Potem się coś dzieje w środku, czy dobrego, czy złego, zaraz będziemy się zastanawiać nad tym. I kończy się na czym? Na powrocie. To są te 3 kawałki, które tu są po prawej stronie. Ja ich na razie nie nazwałem. Spróbujemy je nazwać dzisiaj, o czym w tej historii, co w tej historii może być. Mniej więcej wygląda to tak. Mamy pierwszych 7 wersetów. To jest historia wyjścia z Betlejem do Moabu. Na samym końcu, na zdrowie. Na samym końcu mamy historię powrotu. No a w środku coś tam się dzieje. Nie wiem, czy się nam uda to wszystko zrobić dziś, ale spróbujemy. Ta historia naturalnie, ta część tej historii Rut z pierwszego rozdziału, jak dla mnie układa się w taką część. Jest trochę o wyjściu, jest o powrocie, ale gdzieś po środku są 2 kobiety, które podejmują ważne decyzje życiowe. Jedna ma na imię Orpa, a druga ma na imię Rut. Obie są Moabitkami. No i wreszcie mamy 3 kobietę, Noemi, która właśnie wyszła kiedyś z Betlejem, a potem do tego Betlejem wraca. Dlatego takie logiczne dosyć ułożenie też jest podpowiedzią dla nas, żeby zobaczyć, z czego startujemy, gdzie kończymy, ale coś stało się powodem, że ta księga nazywa się Księgą Rut i czemu ta Rut poszła tam, a nie gdzie indziej, tak? Więc próbujemy się zajmować dzisiaj no, tą częścią. A pierwsza część, ją można bardzo prosto nazwać, że to jest wędrówka do Moabu. Wiecie, to jest bardzo charakterystycznie napisany kawałek. Moab. Moab znajduje się, jak już powiedziałem, po tej stronie, czyli oni z Betlejem, z domu chleba, przeszli przez Jordan i udali się do tegoż naszego Moabu. Dla nas po grecku myślących ludzi brzmi to prosto. Wyszli z łazisk i poszli do Żor. Tak? Ale Żydzi czytają to inaczej. Bo gdy powiemy to tak, jak to brzmi po hebrajsku, wyszli z domu chleba i poszli do Moabu, czyli gdzie? Do miejsca, które nie za bardzo było obdarzone błogosławieństwem, raczej było to przeklęte miejsce dla Żydów. Czyli wychodzą z domu chleba i udają się do Moabu. I ważną rzeczą jest, żeby widzieć też, co to był i jaką religię miał tenże Moab. W Moabie czczono bożka, który się nazywał Kemosz. Oczywiście różnie to tam można się doczytać. Niektórzy nawet mówią, że to był, że to troszkę inaczej się nazywało niż Kemosz, ale co do zasady w Biblii można wyczytać, że tam ten lud, czy bożkiem tego Moabu, może tak powiem, był Kemosz albo Asztar Kemosz. Asztar te znamy, to rodzaj żeński, a Asztar to był rodzaj męski, Asztar Kemosz. To jest ciekawe, jak czytałem na ten temat, że imię Kemosza pojawia się w bardzo wielu najstarszych takich religiach świata. Babilończycy go czcili, Grecy włączyli Kemosza do swojego panteonu, jako Aresa go nazywając, dzieci to wiedzą gdzieś tam ze szkoły, ucząc się o tym. A wiecie, jak on się nazywał u Babilończyków? I może to nam uzmysłowi, że to jest naprawdę realna księga. On się nazywał Nergal. Tym, co śledzą gdzieś tam telewizję albo jakieś tam wiadomości prasowe, to wiedzą może, że Nergal to jest taki polski artysta, który, przepraszam, no nie ma zbyt dobrego podejścia do Boga, tak? Wręcz się z niego śmieje. To było bardzo stare bóstwo, ale co jest istotne, że bożek Kemosz próbował, to był bardzo bożek żądny krwi. On chciał, żeby składać, tak to ludzie mówili, dzieci w ofierze, swoich synów, wszystko, co żyje. Te wszystkie bóstwa, które widzimy czasem, taki siedzi taki bożek z takimi rękoma otwartymi, na dole rozpalano ogień, ręce mu się do czerwoności rozgrzewało i składało się w ofierze dzieci, wrzucając tam. Potworne rzeczy to były. Stąd się wzięło, że to jest bóstwo bardzo krwawe, żądające życia. I teraz patrzcie, jaki mamy obraz. Jeszcze raz, ja to powtórzę kilka razy. Wychodzi rodzina Izraelitów z miejsca, które nazywamy Betlehem, Bejtlehem, czyli dom chleba, tam, gdzie Pan błogosławi, i idą do miejsca przeklętego. Idą do miejsca przeklętego, gdzie wiedzą, że rządzi bożek, który jest no, bożkiem śmierci. Zresztą w tej naszej historii dało się to wysłyszeć. Ile tam śmierci po środku, to dramat. Nie? Żeby było mało. Czemu Biblia tak mocno skupia się na tym, jak oni się nazywali? Wiecie, tam jest to wypisane i ja się czasem zastanawiam, znaczy już się teraz nie zastanawiam, bo już to wiele razy przeczytałem i wiem, że Biblia, jak ktoś mówi dwa albo trzy razy, to chcę, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Czy zwróciliście uwagę, jak to jest napisane? Ja może, nie wiem, tam nie wszyscy będą to może widzieć. Że pierwszy werset mówi, wówczas wyszedł, tu mi uciekło, pewien człowiek z Betlejem Judzkiego, aby osiąść na polach Moabu. On, jego żona, dwaj synowie. Człowiek ten miał na imię Elimelech, jego żona Noemi, a dwaj synowie Machlon i Kylion. Byli to Efratejczycy z Betlejem Judzkiego, bo były dwa Betlejem. Więc wiemy, że to był Betlejem poniżej Jerozolimy, dlatego się nazywało ludzkie. Ale mnie interesuje, czy nas interesuje, czemu dwa razy jest napisane on, jego żona i dwaj synowie. Czyżby Biblia nie mogła tego napisać skrótowo? Wyszedł chłop, który się nazywał, jego żona, która się nazywała, tylko jest to tak podane, żebyśmy zauważyli. No właśnie. I to jest bardzo ważna uwaga. Wychodzi człowiek, który się nazywa Elimelech. Elimelech tłumaczy się z hebrajskiego: Pan jest moim królem. Jego żona Noemi, moja słodycz, jego synowie Machlon, znaczy chorowity, a Kilion wątły albo zagłada. Można tam to różnie oczywiście tłumaczyć, ale mniej więcej taka jest idea tych dwóch synów. Czyli podsumuję to. Brzmi to po hebrajsku tak, jakby to ktoś słyszał, jakby to Żyd czytał, to usłyszy to tak. Z miejsca, w którym Pan błogosławi, czyli z Betlehem, wychodzi człowiek, który Boga nazywa swoim Panem, swoim Królem i prowadzi tam najmilszą sobie osobę, swoją żonę, bo czasem my mężczyźni tak mówimy, moja słodycz, moja kochana, i zabiera dwóch swoich wątłych, chorowitych synów po to, żeby iść do miejsca przeklętego. Jak to brzmi? Słabo. Strasznie, nie? No, te imiona mają tam duże znaczenie w tej księdze, dlatego też Biblia mówi to tak rozbijając, ja to też specjalnie tak napisałem. On w tej samej nicy człowiek, który miał na imię Elimelech. Jego żona miała na imię Noemi. Jest to ważne, żeby to wysłyszeć, bo już od samego początku ten ich ruch możemy sami sobie ocenić. Czy to był dobry ruch? Nie wiem, czy się zastanawialiście, to się pytanie samo się nasuwa. Po co oni tam szli? Czy Biblia coś na ten temat mówi w tym fragmencie, który czytamy? Szli jak? Za chlebem. Czyli mieli głód i szli za chlebem. To, co się nam też zdarza, że my się migrujemy z jednego kraju do drugiego. Czyli no generalnie potrzeby, umierali z głodu i wychodzą. No właśnie się będziemy nad tym dzisiaj między innymi zastanawiać. Mieli licho i szli gdzieś. Wiecie, to jest ważne, bo jak ta księga ma być realna dla naszych czasów, to trzeba naprawdę czytając ją zastanawiać się, czy może powód był taki, że oni umierali z głodu, czy oni chcieli poprawy tylko, chcieli więcej. Czemu tak mówię? Bo mi taką podpowiedź daje końcówka potem. Jak Noemi mówi, jeszcze do tego wrócimy, wyszłam bogata, a wróciłam biedna. Czy tylko chodziło o męża i dzieci? Czy to jest prawda, że oni nic nie mieli i mówią, no to my teraz obawy przed swoim życiem, żebyśmy go utracili, migrujemy. A może oni chcieli to, czego my chcemy? Poprawić sobie byt. Chcemy bardziej, lepiej, lepsze auto, lepsza chałupa, lepsze ubranie, lepsza praca. To nie jest samo w sobie nic złego, ale może nas to zaprowadzić do miejsca, gdzie byśmy nie chcieli się znaleźć. Bo wiecie, ten świat ma do zaoferowania tylko jedną rzecz. Kemosz. Tam, jak w korporacji, wyssą z ciebie wszystko, a potem nikt się nie zajął tą Noemi, bo tam nie ma socjalu. Czy w Moabie jest jakiś socjal? Nie ma. Ale wiecie, w Izraelu był socjal. I to najlepszy na świecie. To był najlepszy na świecie socjal, nie było drugiego takiego. Bo kto z nas wymyśliłby socjal, że długi są odpuszczane co 7 lat, że co 50 lat nieruchomości wracają, że okej, jak pożyczyłeś, nie masz z czego oddać, to możesz odrobić. Ale jak naprawdę już nic nie masz, to nie będziesz stał i żebrał, tylko masz prawo iść na pole, ale Pan Bóg też nakazał, nie rżnijcie tego do końca. Bo wiecie, jak się szmaci ludzi dzisiaj? Tak się szmaci ludzi. System jest dobry, że pomaga, tak? Ale jak pewnie widzicie i wszyscy widzimy, ludzi, którzy stoją i żebrzą o pieniądze, to uwłacza godności ludzkiej. Pan Bóg nas nie stworzył do tego, żebyśmy tak żyli. Tam tak nie było. Tam nie powiodło ci się w życiu, podjąłeś złe decyzje, to idź na pole, schylaj się. Tak jak Noemi. Noemi się nie schylała, miała ród. Ród się schylała, ale wiecie, ci ludzie nie byli pozbawieni godności, ponieważ Pan o nich dbał, szczególnie o wdowy i sieroty. To jest najlepszy socjal na świecie. Nie stracić godności, bo my, ludzie, mamy jakąś swoją godność przeznaczoną. Ale w Moabie tego nie było. Dlatego od samego początku, wiecie, to jest bardzo taka wyraźna księga. Ona, jeszcze raz to powiem i przejdziemy dalej. Ona podpowiada, człowiek, który mówi, wyznaję Boga w moim życiu, ja go znam, chodzę do zboru w Palowicach, czy gdziekolwiek tam chodzisz. Ja, który pytam się Boga o wszystko, zdecydowałem, że biorę moją najukochańszą osobę, moją żonę i dwójkę dzieci. Nie jest dobrze z ich zdrowiem i przenosimy się do innego kraju. A spytałeś Pana Boga, czy to jest dobrze? Czytamy coś, że On pytał, że... Nic. Oczywiście nie chcę tu dywagować, ale Biblia by to napisała. Tej informacji nie ma. My się czasem przenosimy w takie, a nie inne miejsca i wiecie, albo żegnamy ludzi, nawet tu żegnamy ludzi, którzy mówią, przenosimy się gdzieś. Fajnie, że wam to Pan Bóg powiedział. No nie, Pan Bóg nam tego nie powiedział, ale się przenosimy. Czy my mamy błogosławić to? No błogosławimy ich, mówimy, niech wam Pan będzie łaskaw w tym, co robicie, nie? Ale może czasem to wcale nie jest dobry ruch. Jeżeli to jest ruch na to, żeby sobie poprawić, Pan Bóg cię tam nie wysyła, to trzeba się nad tym zastanawiać. A co się dzieje dalej w naszej księdze? Byli to Efratejczycy z Betlejem Judzkiego. No i przyszli i zamieszkali i było im dobrze, nie? Słabo. Biblia się nie skupia w tym miejscu na niczym innym, jak napisze tak. Przebywali tam, to jest końcówka drugiego wersetu, i mieszkali tam około 10 lat. Widzicie, jakie to są powtórki? Przebywali tam, mieszkali tam 10 lat. Pisze, następnie zmarł Elimelech, mąż Noemi. Tragedia. Kobieta, jak zostaje sama, to nie jest XXI wiek. To zostaje bez zabezpieczenia, bez obrony. Ale za chwilę pisze w 5 wersecie, lecz umarli również oni obaj, Mahlon i Kilion. Katastrofa. I pozostała wraz z dwoma synami i pozostała bez swoich dwojga dzieci i bez męża. Jedyną, wydawałoby się, pozytywną informacją jest to, że pojawiają się dwie synowe. Mówię pozytywną, musimy się wszyscy nad tym zastanowić, czy to jest pozytywna informacja, że oni sobie wzięli za żony Moabitki. Nie? Z punktu widzenia prawa Bożego, no to wiecie, no to średnio, nie? Tu nie ma nic pozytywnego w tym Moabie. Tu się nic nie wydarzyło. Biblia się streściła do tych najważniejszych dla nas wydarzeń, że oni poszli, mówili, no my Pana uznajemy za Boga swojego życia, ale chcemy se poprawić. Przyszliśmy tam, straciliśmy wszystko. Nic nie ma. Śmierć. No i potem mamy taką krótką informację. Wtedy powstała ona jej synowe i wróciła z pól Moabu, gdyż usłyszała na polach Moabu, że Jahwe nawiedził swój lud, aby dać im chleb. Ja pominąłem jedną rzecz, może o niej wspomnę. Bo Tomek, jak się tym modlił, to mnie to zastanowiło. Mi się przypomniał jeden fragment z Amosa. Czemu głód? Pan Bóg wychowuje nas przez doświadczenia, jak się modlił Tomek, nie? To też jest sposób wychowania. Jest w Amosie w 4 rozdziale takie podsumowanie tego głodu. Amos 4 rozdział, 6 werset. Pisze tak. A chociaż dałem wam czystość zębów we wszystkich waszych miastach. Co to znaczy czystość zębów? Czy pastę Pan Bóg im dał? No nie. Czystość zębów, bo wiecie, nic na nich nie było. I niedostatek chleba po wszystkich waszych miejscach. Wy jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Chociaż dałem wam czyste zęby, wasze zęby nie zaznały jedzenia. Był głód. Pan Bóg wychowuje ludzi, swój lud, dba o niego przez to, że czasem go musi napominać, karcić. To nie jest po to, żeby, wiecie, karze nas Pan Bóg czasem, jak się dzieją jakieś rzeczy w naszym życiu, karze, bo sobie zasłużyliśmy. To nie jest taki Pan Bóg. On nas wychowuje przez to. On nas chce naprowadzić przez to coś. Przecież jak czytamy z 1 Koryntian, że mamy siebie sami osądzać, żebyśmy nie podlegali sądzeniu, to jest właśnie też po to, żebyśmy zawrócili ze swoich złych dróg. I jak mówiliśmy w Księdze Sędziów, było tak. Byli na górze, było im dobrze, było dobrze, zapominali o Bogu, dopiero jak było totalne dno, nawracali się, Pan Bóg dawał im kogoś, kto ich z tego wyciągał i znowu. I Pan Bóg znowu ich nieprzyjaciółmi, głodem. W Biblii to widać wiele razy. No i ona słyszy na polach Moabu, więc poszedł SMS, dzisiaj byśmy powiedzieli e-mail, informacja, że może dlatego umiejscawiając to, chyba tego nie powiedziałem, w których latach to się działo. Ta księga mówi się, że mniej więcej, niektórzy mówią 1150, niektórzy mówią 1080 przed Chrystusem. Mniej więcej w tych rejonach ta księga się toczy. To się da nawet bliżej rozczytać, ale myślę, że nie ma to sensu. Chodzi o taki okres, być może, gdzie najeźdźcy, a pamiętacie, że tak było, najeżdżali Izrael, zabierali im jedzenie, tak? Izrael głodował. No i potem Pan Bóg wzbudzał, jak oni płakali do Pana, Pan Bóg wzbudzał takiego wyzwoliciela, no i skutkiem czego znowu przez chwilę mieli dobrze. Więc my teraz jesteśmy w tej drugiej części. Jest dobrze. Pan Bóg im błogosławi. Informacja nawet do Moabu doszła. Co robi Noemi? Pakuje się i mówi, co mi tu? Ja tu nie mam socjalu. Ja wracam do Pana. Wiecie, co ona sobie musiała przypomnieć? Ja mogę tylko domniemać, że ona sobie przypomniała, że Pan Bóg dba o wdowy i sieroty. I ona tam idzie, bo ona tam nie ma co szukać. To jest kobieta kompletnie bez ochrony. A podsumowanie. Z Betlejem do Moabu za chlebem? Czy oni na pewno szli za chlebem? Rozumiecie? To nie chodzi o to, czyli nie mamy co jeść i musimy migrować. Przecież to jest jasne, że czasem tak trzeba iść. Przecież mamy w Biblii takie przykłady, że ludzie szli za chlebem. Kogo znamy z takiej historii? Szli za chlebem. Józef. Ale to wiecie, to było przygotowane przez Pana. Pan Bóg ich tam wysłał. I my to wiemy. Przecież to jest napisane, że Pan najpierw wysłał Józefa, żeby zachować cały naród. Nie? A z Moabu do Betlejem za chlebem? To są ważne pytania. To oczywiście po to robię, żeby każdy z nas się zastanowił, a teraz są trudniejsza wersja jest. Droga do tyłu czy do przodu? Co mam na myśli? Jak oni szli z Betlejem do Moabu, to była droga do przodu, życiowa droga. Wiecie, jak to dzisiaj się mówi? Musisz wziąć sprawy w swoje ręce, sam o się zadbać, iść do przodu, nie siedź w miejscu, nie? Zrób coś dla siebie. No i czy oni idą do przodu, czy do tyłu? Coś wam chcę pokazać. I tak samo ta droga z powrotem. Czy to jest droga do tyłu, czy do przodu? Czy ona jak przyjechała z reklamówką z tego, bo tak to sobie wyobrażam na dzisiaj by wyglądało, pojechała do Norwegii, miała zarobić kupę pieniędzy, przyjechać autem, miało być fajnie, a wraca z reklamówką pociągiem. No i sama idzie. To ona wraca, to jest droga do tyłu, czy do przodu? My byśmy powiedzieli, no cofnęła się, nie? Katastrofa. A może to było dla niej jedyne wyjście? Może ona wróciła do tego, bo miała nigdy nie wychodzić? A widzicie te strzałki z tej strony? Oni już tam kiedyś byli. Izraelici przechodzili przez Moab. Nie przyjęto ich, okrążyli go, nie zjedli tam, przeszli przez Jordan, żeby wejść do ziemi obiecanej. To była droga do przodu. Wszystko, co się dzieje od tego momentu, jak ten człowiek, który mówi, Bóg jest moim Panem, jak oni się cofają, to oni robią, to w tym pierwszym wersecie oni podjęli decyzję do tyłu. Znamy Boga, ale wcale Go nie będziemy pytać o zdanie. To nie są ludzie, którzy nie znają Boga. Oni wiedzą, jak Jahwe działa, że Jahwe błogosławi, że Jahwe doświadcza, że Jahwe wychowuje, ale to jest taka niesamowita prawda biblijna, że my w naszym życiu, znający Boga ludzie, bo to nie jest księga tylko o nieznających Boga osobach jak Rut. To jest też na początku księga o Noemi, o głowie rodziny, który znając Boga, nawet się tak nazywał. Dlatego się tak nazywał, żeby nam to lepiej wybrzmiało. Mówi, ja mam swój pomysł, Panie Boże, na życie. Ja wiem, jaki Ty jesteś, ale ja się będę cofał do tego świata. Tam, gdzie panuje śmierć, bo tam mogę coś lepiej zarobić. Nie wiem czemu, a teraz już chyba wiem czemu, dźwięczy mi od dzisiaj rana, nie wiem skąd ta myśl mi przyszła, taka myśl, że nie wszystkie pieniądze, nie mam się łasić na wszystkie pieniądze. Taka myśl mi przyszła. Nie wszystkie pieniądze są dla Pana dobre. Teraz już chyba wiem, że to miało z tym związek, chociaż nie wiem czemu. Nie wiem, czy czasem tak macie, że załazi z Wami jakaś myśl, a potem olśnienia dostajecie. Oni przeszli przez ten Moab, oni już przeszli przez Jordan. Jordan jest takim symbolem przejścia ze starego do nowego. A oni się teraz cofnęli. Wrócili do Moabu. Więc moje pytanie brzmi, jak oni idą z Betlejem do Moabu, cała ta rodzina, to oni do przodu, tak jakby świat powiedział? Rozwijaj się, chłopie! Czy to jest droga do tyłu? Bo ona jest bez Pana Boga. Ona nie ma Bożego błogosławieństwa. I nie chodzi mi o to, że powiedzieliśmy w czwartek, że nie należy nic robić, nie należy studiować, nie należy się rozwijać. Nie, to w ogóle nie jest o tym. Ja mówię o tym, że my wiemy, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić, bo to jest miejsce, gdzie nasza noga nie powinna stanąć. Są sprawy, spółki, kontrakty, roboty, ludzie, z którymi nie powinniśmy mieć do czynienia, a my wiemy, że to jest złe, a my tam dalej leziemy, nie? I tak się zaczyna ta księga. I Pan Bóg mówi, i umarł ten, i umarł ten, i umarł ten. My musimy się zastanowić, czy ona jest praktyczna. No, chyba nie powie, że mi umrą wszyscy w rodzinie. Nie, tak nie powiem. A wiecie, ile się małżeństw rozpada z tego powodu, że się ludzie przenoszą gdzieś dla lepszej roboty? Wiecie, jak to jest, jak się trzyma 3 etaty, bo musi być lepiej. Ja nie mówię o sytuacji, jak nie mamy co jeść, tak? Pan to też wie. Ja mówię o sytuacji, jak chcemy bardziej. Ja mówię o sytuacji, jak chcemy lepiej. To się małżeństwo może wam rozpaść. Czytałem dzisiaj specjalnie z tego powodu statystyki. To jest zatrważające. Jak ludzie czym więcej pracują, tym więcej jest rozwodów. A jak się przenosimy, to jak byliśmy w Izraelu, się dowiedzieliśmy. 80% małżeństw wracających czy przyjeżdżających do Izraela w ramach tak zwanej alii, czyli powrotu do ojczyzny, się rozpada w ciągu 2 lat. Ponieważ mają takie tempo życia. Bo przecież na to wszystko trzeba zarobić. Przyjechaliśmy z niczym. Trzeba wszystko obrobić. Trzeba dzieci, trzeba się dorobić. No i się za chwilę okazuje, że nie ma o czym rozmawiać, bo nie ma czasu na tę rozmowę. Bo się ludzie rozmijają. Mogą mieć w zasadzie jedno łóżko. Jeden jest w robocie, drugi śpi, się wymieniać tylko. To jest pogoń za lepszym. I to jest bardzo aktualna księga. Ona dotyka naszych czasów, kiedy nie było króla w Izraelu. No ale przecież Pan jest naszym królem. Każdy z nas by tak mógł powiedzieć, jak tu siedzimy. Przecież Bóg jest moim Panem. Śpiewamy, mówimy o Nim. Elimelech też tak mówił. Ale decyzje życiowe podejmował takie jak my. Czasem to jest droga do tyłu. Czasem to droga do tyłu. Ja to podsumowałem dla siebie tak. Wędrówka za lepszym życiem i osobisty dramat Noemi, śmierć rodziny. To jest jej osobisty dramat. Kobieta została sama, bez męża, bez 2 synów, czyli bez ochrony, bez zaplecza socjalnego. I co ona robi? No wiecie, to co my robimy w takich sytuacjach. Wiecie, co się... Pan Bóg naprawdę kocha bardzo swoje dzieci. Ja tego sam na własnej skórze doświadczyłem. Że Pan Bóg zrobi wszystko, żeby nie stracić swoich dzieci. Chodzi o część, o stronę duchową. Będzie w stanie Pan Bóg zrobić wszystko z naszym ciałem, doświadczyć nas w rodzinie, żebyśmy zawrócili, bo może to spowodować gorsze skutki niż tylko to, że stracimy kogoś. Ja nie mówię, że Pan Bóg poświęcił tych 3. My, ta historia się nie skupia na głowie rodziny, nie skupia się na tych 2, nic o nich nie wiemy i musimy ich zostawić. Nie dopisujemy do tego słowa. Jedno wiemy, że ta, która była słodyczą, mówi za chwilę, jestem gorzka. Wszystko straciłam. Taka była cena wędrówki do Moabu. Ale wiecie, co ona robi? Ona chce wrócić. Mnie to zastanawia. Ona chce wrócić, bo usłyszała, doświadczyła tego na własnej skórze, więc ona wraca do Boga. Czy to będzie łatwe, czy trudne? Mieliście kiedyś taki czas w życiu z Bogiem, że wiecie, że jesteście w krzakach, tak jak Adam się znalazł w krzakach. Mieliście taki czas z Bogiem, że wiecie, że odeszliście od Boga. Łatwo jest wtedy wrócić do Boga, przyjść do zboru, jak się głupot narobiło i siąść i powiedzieć, tak stanąć przed wszystkimi, czy to trudno jest? Trudno, nie? No, Tadziu mówi, czym to dłużej trwa, tym trudniej. 10 lat. Wiecie, ich nie było w społeczności izraelskiej 10 lat. I ona teraz sama ma wrócić, wyobraźcie sobie tą kobietę. Co za wstyd. Przyjść do zboru po 10 latach, popatrzeć, podać każdemu rękę. I to jest taka sytuacja, o której zaraz będziemy czytać. Bo jak ona wraca po tych 10 latach, nie wraca sama, podjęła decyzję o powrocie, zajmujemy się teraz tą 2 nogą, czyli jak oni wracają, środek sobie zostawimy zaraz na koniec. I obie szły, aż doszły do Betlejem. Od 19 wersetu mowa jest o tym, jak ona wraca już z tą Rut. Ja te decyzje zostawię na koniec, Orpy i Rut. Teraz pokażę, jak wróciły, jak wracają. Wracają obie. Wracają obie, czyli Noemi i Rut. I szły obie, aż doszły do Betlejem. A gdy wchodziły do Betlejem, poruszyło się całe miasto. Taka bardzo naturalna reakcja. Widziałeś go? To jest ten, co się rozwiódł z żoną. On tu przyszedł do zboru z powrotem, nie? To mniej więcej tak brzmi. To ci, co tam pojechali, ale im się nie udało. To Kaona Możona. Kaon Możona. Albo gdzie ona ma męża? Całe miasto wrzało. Nie dość, że wróciła z tą przysłowiową reklamówką. Nie żadnym autem. Nie przywiozła kupy pieniędzy. Wraca poturbowana życiowo. To jeszcze, wiecie co? Idzie z Moabitką. Moabici się odróżniali od Żydów trochę kolorem skóry, rysami. No to już jest obciach. Nie dość, że przyszła w takim stanie, to jeszcze idzie z Moabitką. Musiał. Generalnie, jak pisze, zawrzało w mieście, to znaczy, że wszyscy o tym gadali. Nie? To jest naturalne. To jakby do zboru ktoś przyszedł po dłuższym niebycie, to wszyscy będą gadać. Widziałeś go, widziałeś go. To taki był czas. To był straszny czas dla tej Noemi, jak ona wracała. Sama, bez męża, bez dzieci, z Moabitką i całe osiedle gadało. Nie? I ona mówi tak. No, mówi, nie nazywajcie mnie Noemi, ja już nie jestem moja słodycz. Nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmocny sprawił, że jestem bardzo rozgoryczona. Najpierw dwa zdania o tym. Moja gorycz, moja słodka, która się zmieniła w moja gorzka. Wiecie, dla mnie to są nawiązania do tego, co już było w tej historii. Mam na myśli drugą księgę Mojżeszową. Czemu? Pamiętacie, skąd się wam kojarzy hasło moja gorzka słodka? Gdzie to było? Coś tam się zmieniło. Gorzkie w słodkie. Gdzie to było? Mara. Czyli co to była za historia? Jak Izraelici szli przez pustynię, nie mieli wody, przyszli, płynie woda, źródła, no ale gorzka. I pamiętacie, że wtedy został rzucony drewno do tej wody i woda gorzka była zamieniona w słodką. Tak działa Jahwe, tak działa Pan Bóg. Ale w tej sytuacji, jak my wybieramy swoje drogi, to jest kompletnie na opak. Bo tu, w tej historii, na początku oni się zachowali na opak. Tam nie jest nic tak, jak należy. To jest droga do tyłu. Oni zamieniają się z tych, którzy może nie mieli za dużo. Jak to, tak na marginesie, jak to Betlejem przeżyło, nie? To Betlejem jakoś przeżyło. Za chwilę będziemy czytać o wielkim obszarniku. Dzisiaj byśmy powiedzieli, Hob miał 30 hektarów i PGR, tak? Boaz się nam pojawi. Czytajcie tę księgę w domu, to jest piękna księga. Boaz się pojawi, jak on doszedł do tego wszystkiego? Tyle ludzi, tyle jedzenia. To znaczy, że może tam nie było tak tragicznie. To może jednak nie szli za chlebem, wiecie, bo nie mieli co do garnka włożyć. Mnie to raczej upewnia wszystko, że oni szli, bo chcieli lepiej, bardziej. Bo chcesz sobie kupić to, bo chcesz sobie kupić tamto. Uważaj, żebyś nie stracił kogoś w rodzinie, żebyś nie stracił dzieci. Nie chodzi mi o śmierć. Nasz pęd za tym wszystkim, co z tego świata, wiecie, co powoduje? Że za chwilę nasze dzieci siadają z komórkami, gubimy z nimi kontakt, wychodzą z domu, pa, tato, do widzenia. I to się dzieje, tylko Bóg to przedstawił w taki bardzo wyrazisty sposób w tym. Ona wraca i mówi tak. Jestem bardzo rozgoryczona. Z pełnym poszłam, a z pustym sprowadził mnie Jahwe. Nie nazywajcie mnie Jahwe. Dlaczego nazywacie mnie? Jahwe mnie upokorzył i doprowadził mnie do nieszczęścia. Nie było gorszego nieszczęścia niż wdowa bez dwóch synów. Najważniejszą rzecz straciła, rodzinę. To jest tragedia i to jest tak wyraziście powiedziane, żeby każdemu z nas to potrząsnęło. Jak stoicie u progu jakichś ważnych decyzji życiowych, ja sam to do siebie mówię. Czy ja zawsze chcemy, wiecie, coś mieć bardziejsze, nie? To się trzeba zastanowić, czy to tego jest warte i czy to się Panu Bogu podoba, czy On mnie gdzieś wysyła. Wszystko mam, a teraz nie mam nic. No dobra, to idziemy do samego centrum tego. Z pełnym poszłam, a pustym sprowadził mnie Jahwe. Ona wraca gorzka, upokorzona i pusta. Popatrzcie, jakie są skutki decyzji głowy rodziny. Apel do głów rodzin. Bo w tym pierwszym wersecie jest napisane, że on poszedł. On, jak głowa rodziny, ciągnie za sobą całą resztę. Czasem są między nami dziewczyny, kobiety, które nie mają mężów. Mają, a nie mają w zasadzie mężów, tak? Rozwiedzione, to wtedy wyciągniecie ten dom. Ale takim klasycznym rozumowaniu, to mężczyzna jest odpowiedzialny, jeżeli jest w domu, za dom. Patrzcie, gdzie on zaprowadził swoją rodzinę i co jej zgotował. To my jesteśmy, mężczyźni, odpowiedzialni. Mówię to też do młodych, mówię to do starszych, do najstarszych. My możemy zaprowadzić nasze rodziny do Moabu. Tylko cena tego jest tragiczna, nie? Żaden z nas by nie chciał, żeby nasze żony zostawały w takiej pozycji, same, bez niczego, bez żadnych środków, bez żadnej ochrony. To, czego ona doświadczyła, to są dwie rzeczy. Zewnętrznie, skutki zewnętrzne jest takie, ona nie ma męża, nie ma synów, nie ma ochrony, jest bez pieniędzy, bez zabezpieczenia. A wewnętrznie? Jestem pusta. Jak to rozumiecie, że ona mówi, jestem pusta? No dla mnie to jest kobieta, która, mówiąc krótko, powiedzielibyśmy, jest wypalona. Ona opadła rękoma, wiecie. No z czym przyszło? No miałam dużo, a teraz nie mam nic. No nic mi się nie chce. No co by ci się chciało, jak zostaniesz samemu? I teraz musisz iść z powrotem i bez chleba dalej, nie? Nikt cię nie zatrudni. Dlaczego? Bo już nie masz 15 lat. W Polsce to tak samo działa. Proszę panią, jakby pani była młodsza. Ale teraz pani jest, za chwilę wejdzie pani w okres przedemerytalny. My panią nie chcemy, nie? Także młodszy model chcemy. To ona jest właśnie w takim miejscu. Ale Bóg miał najlepszy socjal. Idziemy dalej, żeby spróbować mimo wszystko to podsumować dzisiaj. Mamy wędrówkę za lepszym życiem i osobisty dramat i powrót potem do Betlejem. Sytuacja Noemi, bo na niej się skupia ten mały fragmencik, to jest gorzkość. Ona w środku mówi, może po dzisiejszemu by niektórzy powiedzieli, że ona depresję miała taką, wiecie. No po prostu dziewczyna nie wiedziała, co ma zrobić, kobieta. Upokorzenie, pustka i to był skutek decyzji o migracji do Moabu, a raczej też potem tego, co tam się stało. No i teraz jest ten środek, który jest niesamowicie ważny. Środek, który jest niesamowity. To jest dużo tekstu, ale już go przeczytaliśmy. Zwrócę tylko pewną uwagę na najważniejsze rzeczy tutaj. Mamy przedstawione dwie kobiety. To było tak. Idą we dwie. Orpa i Rut rozpoczynają podróż razem. Miały taki sam start z Noemi. Wychodzą razem. Dlaczego obwiodłem to na... Jaki to kolor? Bo mężczyźni mamy inne widzenie kolorów. Złoty, niech będzie. Dobra. W tym złotym kolorze pokazuje postawę Orpy. Za chwilę zmienimy to na dół, też będzie złoty, bo Rut się inaczej zachowuje. Mamy dwie kobiety, które deklarują to samo. I mamy Noemi. Czytaliśmy to. I powiedziała Noemi do obu swoich synowych, jak fajnie, że ze mną wracacie, bo Pan Bóg Jahwe jest dobrym Bogiem. Nie. Ja się tego nie spodziewałem po tej księdze. Ja się tego nie spodziewałem po Noemi. Noemi mówi, nie idźcie ze mną. Tam nie. Zostańcie u siebie. Co za dziwna postawa. Przecież my to byśmy powiedzieli, nie no, chodźcie do tego zboru, fajnie będzie. Co myślicie na temat Noemi? Czego ona tak dziwnie się zachowuje? Ona nie zaprasza, żeby przyszli do Izraela te dwie Moabitki, nie? Bo ma depresję. Dobra. Co jeszcze? No ale wiecie, ona sama wraca, bo mówimy, że ona rozumie, że Pan Bóg zajmuje się wdowami i sierotami, tak? Możemy się domyślić tego. Ale mówi, wy zostańcie. W tym tekście to jest napisane, nie trzeba kombinować. Tu pisze tak. Idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki, niech Jahwe okaże wam łaskę, jak wy okazałyście ją po zmarłym. Niech Jahwe sprawi, byście zeznały spokój. Uwaga, każda dom u boku swojego męża. Wiecie, co ona chce dla nich? Ona naprawdę chce dla nich najlepiej. Wyobraźcie sobie, przerysuje dwie murzynki, które mają wracać z białą kobietą, żeby to lepiej wybrzmiało, do białego kraju, do Palowic, no to już w ogóle przesadziłeś teraz, ciężko mają, nie? I te dwie kobiety, które idą razem z nią, no to co im ta Noemi mówi? Wiecie, ja wam życzę jak najlepiej, ale tam nic nie wskuracie. Moabici nie mają nic do czynienia z Izraelitami, będziecie wyrzutkami, ale ja chcę dla was dobrze. Wyście się dobrze zajmowały mną, swoimi mężami, a teraz wróćcie do siebie, bo to jest dla was naturalne środowisko. W nim się dobrze czujecie, znacie realia, wiecie, gdzie można pracę złapać, wiecie, gdzie można za mąż wyjść, jaką najlepszą partię sobie upatrzyć. No bo mąż to było bezpieczeństwo, to było zabezpieczenie. A one mówią, tak jak to kobiety, nie? Podniosły głos i zapłakały. No bo jak one sobie mają teraz wyobrażać? Tyle lat były z nią, no to nie chcą tego zostawić, nie? Powiedziały do niej, wrócimy raczej z tobą do twojego ludu. Noemi jest uparta i mówi tak, no słuchajcie dziewczyny, sparafrazuję to, słuchajcie dziewczyny, jak wrócicie, no to przecież ja wam nie dam, teraz jest trudny moment, zawróćcie, czy mam jeszcze synów w swoim wnętrzu, którzy mogliby stać się waszymi mężami? O co jej chodzi? O co? Żeby zabezpieczyć. No to czy ja mam synów w brzuchu, czyli mówiąc krótko, czy ja jeszcze urodzę synów, których mogłybyście wziąć sobie za mężów? Co to za instytucja? Heniek się śmieje, bo już tam chce to powiedzieć. Co? Bracia. Pamiętacie tą historię, że miał 7 braci, pierwszy wziął ją drugi za żonę, wziął ją trzeci, ten umarł, następny wziął, bo jak to prawo się nazywało? To jest zadanie domowe. Trzeba to sprawdzić, gdzie to jest napisane. Heniek, nie mówim. Jak to się nazywało? Socjalne? Nie, to nie. To miało określoną nazwę. Chodziło o zachowanie rodu. Ród nie mógł wymrzeć. Nie chodzi o ród, tylko rudy. Ród nie mógł wymrzeć. Tak, to jest wiele razy w Biblii wspomniane. Dobrze, żeby o tym wiedzieć. W naszej kulturze, wiecie, to jest w ogóle dziwne i obce. Tak, no jak to mój brat miałby wziąć ją za żonę, wiecie, toż to dziwo byłoby, nie? Ale Pan Bóg postanowił takie zasady, żeby te plemiona izraelskie trwały, nie wygasły. To jest niesamowity sposób na zabezpieczenie życia. I ona mówi, jestem za stara, żeby wyjść za mąż, bo ja bym musiała wyjść za mąż, urodzić dzieci, a wy co, będziecie czekać te 20 lat, czy tam ileś lat, żeby oni podrośli? Nie róbcie tak. Idźcie każda do swojego domu, znajdźcie sobie zabezpieczenie, chodzi o wasze dobre życie. Tu jest znowu wątek zabezpieczenia. Żyjcie dobrze, niech wam Pan Bóg pobłogosławi. Czy wy byście czekały, aż ci synowie dorosną? Czy miałybyście się wyrzec ponownego zamąż pójścia? Nie, moje córki, gorzko mi z waszego powodu. I patrzcie, co się dzieje na tą przemowę. Rut. Orpa ucałowała swoją teściową. Septuaginta, czyli to greckie tłumaczenie wersji hebrajskiej, mówi i wróciła do swojego domu. Tego nie ma chyba w wersji warszawskiej. Czyli... Wiecie, co znaczyło Orpa? I teraz to muszę rozwinąć. Imię Orpa, mówi się o niej, że ona to jest ta, która miała twardy kark. Ale niektóre tłumaczenia mówią, co jest ciekawe, cytuję, że to znaczy pudernica. Jak sobie czytacie słowo pudernica? No ja sobie to czytam po swojemu, nie? Ja sobie to czytam jako kobieta zaradna. Wie, jak się ubrać, jak sobie rzęsy dokleić, włosy dorobić i znaleźć męża. Dlatego może Pan Bóg tak pięknie dobrał te imiona. Mamy Elimelecha, Pan jest moim królem, który się zachowuje nie tak jak trzeba. Mamy moją słodycz, która potem jest Mara. Mamy wątłego i słabego, którzy dziwnie umierają. Nie? Mamy Orpę, która jest, albo może ona miała głowę na karku, powiedzielibyśmy. To była zaradna kobieta. Noemi jej mówi, wiesz, musisz zadbać o siebie. A ona mówi, pa. Wiecie, z czemu się nazywa Orpa? Ona się odwróciła na pięcie i mówi, pa. Ona zaczęła tak jak Rut. Pan Bóg, Noemi do niej mówi, wiecie dziewczyny, pomyślcie o swojej przyszłości, bo tu jest taki przekaz. Musicie zadbać o siebie. Na co Orpa mówi, pa. Idę. To jest jedna postawa. A druga postawa jest taka. Ale Rut, jak pisze, o, mam taki obrazek jakiegoś malarza, te dwie kobiety. Ale Rut przylgnęła do niej. Ciekawe, że Biblia kontrastuje te dwie postawy. Orpy i najpierw Orpy, a potem Rut. Orpa wysłuchała tego samego i mówi, okej, ja faktycznie muszę zadbać o siebie. To znaczy, co muszę zrobić? To znaczy, że zawijam rękawy, podwijam jeden, podwijam drugi, maluję się, szukam męża, będzie dobrze. No muszę zadbać o siebie. Wiem, że przerysowuję, ale po coś to robię. Patrzcie, co robi Rut. Ale Rut przylgnęła do niej. Takie samo słowo jest użyte na połączenie mężczyzny z kobietą. Nie chodzi o to, że one się kochały miłością cielesną, tylko chodzi o to, że tak bardzo się do niej przykleiła, że ona jest w stanie powiedzieć tak, no za chwilę to będzie, że pójdzie z nią wszędzie. A jak ta się do niej przykleiła, złapała, jeszcze raz obrazek, popatrzcie, jak to pięknie oddał malarz, nie? Malarz, który pokazuje, jedna się przykleja, mówi, nie puszczę cię, pójdę. No, niektórzy mówią w tym miejscu, tak bardzo ją kochała i to jest prawda, że ona musiała kochać swoją teściową, co się rzadko zdarza, nie? W tej konfiguracji. Ale to było niesamowite, ale nie to tu jest najważniejsze. Bo ona przylgnęła do niej, na co Noemi mówi, no fajnie, że któraś z was ze mną idzie. Nie. Ciekawa postawa tej Noemi. Spójrz, twoja szwagierka poszła do czego? Do swojego ludu i do swojego Boga. Ona nie chce się pozbyć tego, nie chce się oderwać od tego. Ona się dobrze czuje w tym towarzystwie, mówiąc krótko. Dlatego ona nie idzie dalej. Zawróć ze swoją szwagierką. Lecz Rut powiedziała do niej. I to jest piękny fragment. Nie nalegaj na mnie, że mam cię opuścić, zawrócić i nie iść za tobą. Bo dokąd pójdziesz, pójdę. I tam, gdzie osiądziesz, osiądę. Tam, gdzie umrzesz, umrę i tam będę pochowana. Ale w samym środku jest napisane, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Wiecie, to jest niesamowita postawa. Popatrzcie na to od samego początku. Mamy człowieka, który mówi, Pan jest moim Bogiem. Żyda, Elimelecha, który znając Boga zachowuje się kompletnie, jakby się z nim nie liczył. A ta kobieta, co wie Rut na temat Boga Jahwe? Tylko z jednym zastrzeżeniem, nie wolno nic dopisać do tekstu z Księgi Rut. Nie mówimy na pewno, albo no bo tu to trzeba przyjąć. Nie, nie. Co wie Rut na bazie tekstu z Księgi Rut o Bogu Jahwe? Okej. Okay. Czyli co? No tego nie wiemy. Okej. Okay. Proszę? No okej, okay, Adamie. Tylko wiecie, ja sobie zadałem takie pytanie, ono jest bardzo trudne, bo ja zadałem sobie pytanie i to nie mówię tego bez powodu. Długo nad tym myślałem. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Czy Rut, ten obraz Boga Izraela, jaki ma, on jest, wiecie, że to jest Bóg taki łaskawy, miłosierny. Co ona może o tym Bogu się dowiedzieć? Umarł chłop Noemi, umarli dwaj synowie. My wiemy, że Bóg doświadczał tego Izraela. Wiecie, chcielibyście tam pójść? Szczerze sobie odpowiedzmy. Nie przerysowujmy tego jakoś, że mówimy, no tak, bo musiała się na pewno dowiedzieć, że może tak, a może nie, bo tekst tego nie mówi. Tekst nie mówi tego specjalnie. Tekst nie mówi tego specjalnie, żebyśmy zauważyli coś niesamowitego w tym fragmencie. Powiedzcie mi, czy ta kobieta ryzykuje? To jest trochę to może lepiej uplastycznie. To jest kobieta, która jest obca przymierzom i obietnicom. Byliście bowiem obcy przymierzom i obietnicom, ale teraz jest inaczej. I to jest kobieta, która jest kompletnie obca wszystkiemu. To nie jest jej Pan Bóg, to nie jest jej lud. A wiecie, co ona właśnie mówi? Że ja się wyzbędę całej swojej tożsamości. Bo może my tego nie rozumiemy. Dzisiaj mamy Schengen, podróżujemy, dzisiaj jesteś tu, za chwilę Grzegorz jest w Berlinie jednego dnia, w Wiedniu i jeszcze Gdzieś tam, nie? Bo ty tak potrafisz. No. Bo nas granice nie ogranicza. Jakby była wojna, to myślę, że połowa Polaków by się stąd wyprowadziła i w ogóle by szczelili paszportami polskimi. Nie mamy przywiązania narodowego już powoli, ale tam tak nie było. Nie mamy przywiązania do religii, ale tam tak nie było. Lud i religia wyznaczała całą twoją tożsamość, to w jakiego Boga wierzysz. Dało się rozpoznać Żyda, Moabitę, Egipcjanina, wszystkich dało się rozpoznać. Ale Rut mówi, ja się kompletnie wyzbywam swojej tożsamości, ja się od tego oddzielam i teraz wszystko, co twoje, będzie moje. I nie chodzi tylko o ten lud, ale ona na samym środku tej wypowiedzi mówi, twój Bóg będzie moim Bogiem. Odcina się zupełnie od wszystkiego, co było i idzie w nieznane, mówisz. To nie był mój zwrot, to ty powiedziałeś, tak? Idzie w nieznane. Wiecie, zastanówcie się, jak wyglądało wasze życie z Bogiem, jak się nawracaliście. Część z nas coś wiedziała o Nim, a część z nas mało. Ale i tak się nawracaliśmy, tak? Czy skończyliście wszyscy studia 5-letnie teologiczne, zrobiliśmy kursy, żeby się dowiedzieć o Panu Bogu, żeby powiedzieć, Boże, ja Cię teraz takiego wybieram? Nie, ja wam powiem osobiście, ja się przestraszyłem Boga, że On jest taki, że wiecie, nie będzie mi pobłażał, nie? Że On będzie wychowywał, ale ja Go chciałem, bo ja wiedziałem, że jak ja się schowam pod Jego skrzydła, to jest piękny motyw w tej księdze, jak się schowam pod Jego skrzydła, to On obiecał. I to jest dlatego taki obraz, że my nie wiemy, co Noemi opowiadała. Żeby lepiej wybrzmiało, pewnie coś tam opowiadały. Ale nie ma tego napisanego po to, żebyśmy zauważyli jedną niesamowitą rzecz. Że ona robi krok w nieznane. Mam takiego przyjaciela, chyba już to kiedyś mówiłem z tego miejsca. Znam się z nim 20 lat, ponad, na studiach byliśmy razem. Dużo mu mówiliśmy o Panu Bogu. Kiedyś zadzwonił do mnie ze Stanów Zjednoczonych, taki przejęty. Zresztą był tu u nas Mateusz, taki wysoki człowiek. I on mi kiedyś zadał pytanie takie, wiesz co, ale jak ja będę o tym, jak ja mam iść za tym Bogiem, to wiesz co to daje mnie, to jest krok w przepaść. Mówię, a co ty masz na myśli? Ja nie wiem, czego ja się mogę spodziewać, nie? No właśnie, to jest Rut. Bo my nie znaliśmy Boga wszerz i wzdłuż, jakby to powiedzieć. My dopiero się zaczynamy Go uczyć. I Rut się zacznie Go uczyć. Czy to się opłaci? Sprzęt się zawiesił. Mamy wybór Orpy. Zabezpieczenie siebie, rodziny przez własne starania. Orpa podwinęła rękawy i mówi, ja sama zadbam o swoją przyszłość. A co robi Rut? Jakbyście to podsumowali? Wiesia podsumowała, nie wiem, czy podglądała. Wybór Rut to jest zaufanie Bogu Jahwe. To jest skok w nieznane, bo ona nie wie, czego się tam może spodziewać. To jest piękna księga, bo ona pokazuje, wiecie co? Ile razy jeszcze mamy wspomnianą Orpę w tych 4 rozdziałach? Przekartkujcie to. Kartkowaliście to? Ile razy jeszcze jest o Orpie? Ani razu. Czy to znaczy, że ona umarła, nie miała dzieci? Nie wiemy. Ale w Bożych planach Orpy nie ma. Nie ma. Jakby Bóg, nie powinno nas to interesować, nic tam szczególnego nie było. Ale jest cała historia Rut i to jaka historia? Bo ona zrobiła krok niesamowity. To się nazywa krok wiary. My nie wiemy, jak się nawracamy, jaki ten Pan Bóg naprawdę do końca jest. My wiemy niewiele, tak jak Noemi może coś niewiele opowiedziała tej Rut. I to nam wystarczyło. Wiecie, ona się uchwyciła i mówi, ja chcę takiego Boga. Ja może nie wiem o Nim za dużo, ale ja Mu, temu Bogu zaufam. Jak On takie rzeczy robi, że was chce, że najpierw was morzy głodem, nie po to, bo was karze, ale po to, żebyście zmienili swoje zachowanie. Potem obdarza znowu chlebem i dochodzi informacja do Moabu. To ja chcę takiego Boga. Ale to jest strasznie trudna rzecz. A mamy podsumowanie całości takie. Zaczęliśmy od wędrówki za lepszym życiem. Czyli ludzie, którzy znali Boga, tak jak my w Palowicach znamy Boga, Oni zrobili głupotę, nam się też mogą zdarzyć. Po to mamy czytać to słowo, żeby nie popełniać takich błędów, żeby nam było lepiej, żeby czasem nie chodzić do Moabu. Wiecie, co było charakterystycznego w Moabie? Jeszcze tak prawie, że na koniec powiem. Placki z rodzynkami. W Biblii można o nich przeczytać. Moabskie placki z rodzynkami do dzisiaj się sprzedaje. Są pyszne. Ja nie byłem, ale ci, co byli, mówią, że są super. Placki z rodzynkami to było pożywienie prostytutek. Bardzo ciekawe. Prostytucja świątynna, która tam kwitnęła. Ludzie jedli placki z rodzynkami. Do dzisiaj, jakbyście wbili placki z rodzynkami Jordania, bo to jest ten rejon, to wyskoczą placki z rodzynkami. Kemosz cię będzie zachęcał, jak się da. Dział reklamy jest dobry u Kemosza. Przyjedź, zjesz placki z rodzynkami, a potem z ciebie wyssiemy wszystko. A jak zostaniesz sam, bez niczego, zgorzkniały, to se rób, co chcesz. I tak było z Noemi. I tak z nami zrobi świat. I ja nie mówię o ludziach, którzy nie znają Boga. Oni wszyscy tam znali Pana Boga. Pan jest moim królem. No ale okazało się, że nie było tak fajnie w tych pierwszych 7 wersetach, że poumierali wszyscy, trzeba wracać. Powrót do Betlejem dla Noemi jest traumatycznym przeżyciem. Ona idzie zewnętrznie bez niczego i wewnętrznie zdruzgotana. Gorzej być nie może. Wszyscy patrzą na nią, jeszcze idzie z Moabitką. Ale w środku, to co najpiękniejsze w tej historii, są pokazane dwie postawy. Wiecie, to Słowo Boże jest czasem tak napisane, że chce się czytać, co będzie dalej, nie? Nam się chce czytać, bo wiecie, przeczytaliśmy pierwszy rozdział, jakby ktoś słyszał to pierwszy raz, to powie, no to tak jak dzieciom się opowiada bajki, nie? Opowiadasz, a resztę ci powiem jutro, nie? No powiedz mi, nie? Bo wiecie, jak ja pytanie zadałem po tym pierwszym rozdziale? Ciekawe, czy to jej się opłaca? Tak po ludzku zadałem pytanie. Jak ją ten Pan Bóg Jahwe potraktuje, że ona zrobiła taki skok w nieznane? Bo ona nie za dużo o tym Panu Bogu wie. Może złe słowo opłaca, ale tak ludzie mówią, to jest taki skok w przepaść, nie? No nie wiemy, co będzie. O, jesteśmy w tym miejscu dopiero. Czyli niewiele. Pierwszy rozdział zrobiliśmy. Podsumowałem go tak. Zaufanie Bogu jako krok w nieznane. Wiesia podglądała. Zaufanie Bogu jako krok w nieznane. A co chciałbym jeszcze na zupełne zakończenie? Wiecie, jakie moje myśli takie, ale dopiszcie sobie do tego albo powymieniamy się. Jakie są ogólne myśli co do tego rozdziału? Powiem wam. Pogoń za lepszym życiem dotyka również ludzi znających Boga. I ta księga to pokazuje od samego początku. Bo chcemy sobie poprawić byt, ale możesz dużo przy tym stracić. To jest bardzo ważna informacja, szczególnie, że tu żyjemy w czasach, w których nie ma króla i każdy robi, co mu się podoba. To nie jest przychylny świat dla nas. A taka pogoń to krok wstecz i oddalanie się od Boga. Prowadzi do dramatu osobistego i rodzinnego. Powrót z takiego życia do Boga jest trudny. Wiecie, jak zabrniemy czasem za daleko, to niektórzy machają ręką na tego Pana Boga. Ilu jest takich, pewnie ci, co są w zborze tu, jak Marian i wujek, i jesteście dłużej w zborze, to potraficie powiedzieć, ile ludzi tu nie przyszło już po jakichś swoich złych wyborach życiowych. Ile już nie wróciło. A ci, którzy wrócili, no to mieli z tym kłopot, bo to jest trudne, żeby wrócić, zmierzyć się, wiecie, ze wstydem, z hańbą, ze zgorzknieniem. Człowiekowi się nie chce wielu rzeczy, ale to nie dlatego, że Panie Boże, co tak mi to zrobiłeś? Nie, to były moje wybory. To ja dokonałem tego wyboru. Ale też widzę niesamowitą rzecz. Bóg dba o swój lud i go wychowuje. Widać to po Betlejem, czyli po całej społeczności izraelskiej i po Betlejem, bo to Betlejem przeżyło. Mieli się dobrze, zbierali, nie? Tam było obfitość. Czyli może jednak przeżyjemy, jak zaufamy Bogu i zostaniemy na swoich miejscach. Ale widać to też po Noemi, bo wiecie, Pan Bóg wychowywał też Noemi. Tylko jaką ona cenę musiała ponieść za to, że się znalazła w tym miejscu i tam się nie miała znaleźć. No i wreszcie na koniec są dwie drogi dla życia. Albo zabezpieczamy siebie, podwijając rękawy i mówiąc: Boże, wprawdzie jesteś moim Panem, moim Królem, ale ja nie będę się Ciebie pytał, ja muszę zrobić to i to, zarabiać na życie tak, podjąć taką robotę, wziąć jeszcze taki etat, związać się z takimi ludźmi, dużo można by wymieniać. Albo powiem: Boże, poradź coś, ja będę czekał na Twoje rozwiązanie. Ja Tobie zaufałem. A no jak się skończy zupełne i bezgraniczne zaufanie Bogu? To jest piękne, piękna księga. Zachęcam Was do czytania tej księgi i ona jest bardzo, bardzo praktyczna. To jest księga na XXI wiek, wypisz, wymaluj. A w czasach, kiedy każdy robi sobie co chce, nam się również mogą zdarzyć takie rzeczy. Więc myślę, że dobrze by to było zakończyć modlitwą o to, żeby Pan nas uchronił od złych decyzji życiowych, żebyśmy potem nie musieli ponosić konsekwencji tego Bożego wychowywania. A można przeżyć z Bogiem. Ja wiem, że czasem jest trudno. W Betlejem przeżyli, nam się też może udać. Powstańmy i podziękujmy.